Witajcie nocniki. Tu Ania z Trójmiasta, a ze Środy Śląskiej.
Krawiec, witam serdecznie. No, dziś audycja spoiler, tak jak zapowiadaliśmy, Liam Neeson.
Na początek wielkie podziękowania należą się dla naszych dwóch hojnych sponsorów, Kasi i Grześka, którzy wysyłali donaty na nowy mikrofon dla mnie. Bardzo wam dziękuję i generalnie jestem zaszokowana tym gestem. Także myślę, że ta audycja i jakieś kolejne 9 to ze specjalną dedykacją dla was. I myślę, że możemy tak zrobić. Jeżeli macie jakiś konkretny temat, który by was interesował i o którym byście chcieli usłyszeć audycję, to jesteśmy otwarci na propozycje. No może oprócz mechaniki kwantowej wszystko jest akceptowalne, także gdybyście mieli jakieś specjalne życzenia, to albo tu w komentarzach, albo do mnie na Skype'a wysyłajcie, może macie jakieś fajne pomysły, o czym moglibyśmy pogadać.
A Skype to Ania F, oczywiście, tak, pisane tak. Przez EF i taka dziewczynka jest w awatarze z wystającymi ząbkami, blondynka. No, było tutaj pytanie, o co biega w tej audycji, tak ogólnie. No faktycznie ciężko skumać, o czym będzie. Tytuł mało wymowny. No, a tak mówiąc serio, to Liam Neeson, bo o nim dzisiaj mówimy, to chyba zgodzisz się, że jeden z najbardziej wszechstronnych aktorów, nie?
Tak, chociaż mi się wydaje, że przez ostatnią dekadę to się trochę jednak zrobił taki jednowymiarowy, bo ja kojarzę go już bardziej z takimi filmami typu, wiesz, agent służb specjalnych, ratuje tam ludzkość, nie? I myślę, że to taki format, który wiadomo, dla niego mega dochodowy i sprawdza się w tym. No i tutaj ostatnimi laty widzę, że trochę mało różnorodna jest ta jego filmografia, ale wcześniej tak, wcześniej bardzo różnorodne role, o których tutaj powiemy szeroko, mam nadzieję, no bardzo uzdolniony.
Kasia pisze, że dobrze cię słychać, no tylko, no wiecie, tak naprawdę możliwości nowego mikrofonu to poznamy dopiero, jak Ania nada sama jakąś audycję, no bo Skype mocno kompresuje, ale i tak jest dużo, dużo lepiej. No, a wracając do Liama Neesona, faktycznie on po jeden z jego bardziej znanych filmów, znaczy jeden z bardziej znanych filmów, w których wystąpił, to oczywiście Uprowadzona i po tym tak wszystkich wzięło na obsadzanie go w roli doświadczonego, to trzeba zawsze podkreślić, doświadczonego, byłego agenta, policjanta, który bardzo srogo się obchodzi z różnymi złolami, no bo jest wielu widzów lubi takie sceny, gdzie się ostro biją, nie? Gdzie jest ta przemoc bardzo taka jaskrawa, ostra, gdzie jest dużo brutalności, no ale trzeba mieć jakieś uzasadnienie, żeby to pokazać. No, jedną z takich możliwości to jest użycie zombiaków, oczywiście z zombiakami można zrobić wszystko. A druga możliwość to stworzyć jakiś gang, jakąś mafię, najlepiej ze wschodu, ludzie w jakichś swetrach, nieogoleni, bardzo źli, i oni muszą zrobić coś bardzo, bardzo złego. Na przykład porwać córkę doświadczonego, byłego agenta. No i wtedy widzowie cieszą się. Chyba wszyscy mamy gdzieś tam zakorzenione takie poczucie radości, kiedy sprawiedliwości staje się zadość i ci źli dostają bardzo, bardzo mocno w ciry, nie? Lubimy takie filmy. No i to Liam Neeson się sprawdza w takich rolach, chociaż też mnie męczy teraz, że co film, to właśnie on gra praktycznie tego samego bohatera.
Tak, tak. To właśnie zastanawiam się, Uprowadzona jeden, porywają mu córkę, to co będzie w Uprowadzonej dwa? Z drugi raz mu porwą córkę? Nie, potem jego porywają, tak? I potem Uprowadzona trzy. Także, no, No, ja mam takie poczucie, że to jest też na takiej zasadzie, że lubimy filmy, które już znamy, nie? Że no one no jednak są dosyć schematyczne i takie powtarzalne. I tak jak mówisz, dostajemy tą sprawiedliwość i zadośćuczynienie chociaż na ekranie.
Uprowadzona doczekała się sequela, a nawet trzeciej części. Właśnie Taken 3. No, w drugiej części pamiętam, że mszczą się jacyś krewni tych, których on wszystkich tam wymordował. Jednemu skręcił kark, drugiego złamał w 10 miejscach i wyrzucił przez okno, trzeciego to też wbił mu długopis w oko. No i tak wszystkich wymordował, no to potem ktoś odezwali się krewni. No i o tym pamiętam, że jest druga albo trzecia część, już nie pamiętam. Być może w trzeciej byli to krewni tamtych krewnych, jeszcze się mścili. No ale wiesz, co się dziwić, skoro Uprowadzona kosztowała 20 milionów, a zarobiła 200.
Tak, tak. I tutaj Liam się bardzo dorobił na tym filmie, bo za całą tą trylogię zgarnął 40 milionów dolarów. Ale mogę was pocieszyć, że to było przed opodatkowaniem.
30 milionów dolarów?
40 milionów za tą całą trylogię.
Za całą trylogię.
Tak, za pierwszą dostał 5 milionów, za drugą dostał 15, a za trzecią 20, czyli czterokrotny skok garzy w zaledwie 6 lat zaliczył tutaj. I teraz tak się właśnie te jego garze za główne role trzymają, te 20 milionów dostaje.
To bardzo dobra garza. Wiem, że gdy negocjowano warunki godzin szczytu 4, które chyba się pojawią jednak, oczywiście w tych rolach znowu Jackie Chan i Chris Tucker, no to Chris Tucker okazał się pazerniakiem takim, bo zażyczył sobie właśnie 20 milionów dolarów za występ, co sprawiło, że producenci się chwycili za kieszeń, jęknęli i powiedzieli, no nie bardzo, chyba nas nie stać jednak. No i wyobraź sobie, że Jackie Chan zmniejszył swoją garzę o kilka milionów, żeby wystarczyło na Tuckera, ale i to, no, to on taki jest, taki właśnie Jackie Chan. I właśnie te 20 milionów za rolę to okazało się kwotą zaporową. No a tu słyszę, że Liam tyle dostaje. No to ładnie, tak. Ładnie. Paweł twierdzi, że Liam to taki nowy Steven Seagal i jest podobieństwo w tym, jak on się bije, bo on bije się bardzo brutalnie i wykorzystuje otoczenie. I jego styl to taka mieszanka, nie wiem, Krav Magi, jakichś takich sztuk walki, których uczą właśnie agentów, tak? No, że tam z karata w szyję i popielniczką sypnie tego, potem zabierze pałkę, zleje tą pałką kogoś, wyrzuci przez okno kogoś. No, tak bardzo brutalnie się bije i to faktycznie przypomina trochę Stevena Seagala za czasów jego świetności, bo potem się zepsuł nam trochę Steven Seagal, a jak do Putina pojechał, to w ogóle wszyscy go znielubili. I dobrze, że go znielubili.
Tutaj Silver pisze, że Liam ma już prawie 70 na karku. Dokładnie w czerwcu tego roku będzie świętował 70 urodziny. A to Misiu pisze właśnie, że Liam ma charakterystyczny profil czaszkonosa. Faktycznie ten nos ma taki bardzo oryginalny. I wiecie, tak z perspektywy kobiety, która to też na facetów, aktorów patrzy tak, no, że no wiadomo, oceniam też wygląd, no to tak jak brutalnie powiedziawszy, jak go tak rozłożyć na czynniki pierwsze, to tak, no mamy ten nos, który dominuje, mamy wysokie czoło, duże elfie uszy, małe oczka, tak dosyć głęboko osadzone, ale mimo tego wszystkiego, no ta twarz jest taka pełna łagodności, dobroci, że myślę, że mało która kobieta by się nie poddała jego urokowi, takim jest dla mnie uosobieniem, wiecie, spokoju, bezpieczeństwa. No tutaj to jego William, imię, to pochodzi od starogermańskiego imienia Wilhelm, które oznacza ten, który udziela schronienia. I tak właśnie taki ten Liam Neeson jest, że każda kobieta myślę, że poczułaby się bezpiecznie i dobrze w jego towarzystwie.
No, a ja chcę takiego wujka mieć. Albo też bym chciał tak wyglądać, mając 70 lat i ruszać się, bo on jest bardzo sprawny. On trenował boks i to zdobywał nagrody jakieś w amatorskim boksie. Jest naprawdę niezłym bokserem. Mógłby wyjść na Fame MMA jakieś, spokojnie. No i też wiele jego ról to są takie, gdzie on wymachuje różnym sprzętem, czy to mieczem świetlnym, jako Qui-Gon Jinn, czyli mistrz Obi-Wana samego. I sprawnie mu to idzie. Walka mieczem, jazda konno. To też jakaś sztuka, nie? Jeśli aktor potrafi to wszystko robić. Z naszych aktorów to my niewielu takich mamy. No kto? Żebrowski? Jeszcze by się może jakiś znalazł, ale to nie jest takie znowu częste, że aktor potrafi jeździć konno, walczyć mieczem, ruszać się, bić. No, tak więc sprawny jest bardzo i to w takim wieku, nie? Nadal się świetnie rusza. Chociaż widać już, że czasami tak się porusza troszkę jakby, no, jak starszy człowiek, nie? Ale jak przychodzi co do czego, to tu skarata, tu skopa i nagle nabiera wigoru.
Tak, myślę, że taki mistrz właśnie sztuk walki, jakiś to taki kolejny schemat, w którym on też się dobrze odnajduje, nie? Tak samo jak w Batmanie tam Christiana Bale'a ćwiczył, czy tam w Gwiezdnych Wojnach, tak, to też jest oprócz tego agenta, to jako drugi to myślę, że właśnie taki schemat roli to jest właśnie mistrz taki duchowy, mistrz sztuk walki, to też jest, w tym się też super odnajduje.
Dokładnie, dokładnie. Mentor, mistrz. Kogo on grał w tym Batmanie? To był jakiś Ra's Ghul, coś takiego. Jak on się nazywał? Właśnie usiłuję tutaj znaleźć, ale coś nie mogę. Gdzieś go tam z tyłu dali, bo...
On grał Henry'ego Ducarda, członka Ligi Cieni, której Ducard. Celem była walka ze złem. I on właśnie tutaj takie mordercze treningi zafundował Batmanowi, Bruce'owi naszemu i zrobił z niego niezwyciężonego wojownika.
No właśnie. Z kolei jako Qui-Gon Jinn też fajnie się sprawdził. On ciekawie wypadał, bo on jest bardzo wysoki. On ma 195 cm wzrostu i ciekawie się patrzy na takiego aktora, który jest wysoki i przewyższa innych na planie. To zawsze tak ciekawe, znaczy no jest na co popatrzeć, nie? Jak się widzi takiego rosłego. On nie jest jakoś przypakowany. Jak tam sprawdzałem jego warunki fizyczne, to są takie dość przeciętne. On nie ma jakichś mięśni. To go może odróżnia trochę od innych aktorów kina akcji, że on nie jest pięknisiem przypakowanym i super zręcznym. Może to jest właśnie ciekawe, że to jest taki zwykły człowiek, nie? Który musi sobie radzić w ekstremalnych sytuacjach.
No, taki dobry wujek, ale jest potężny, widać, że to po klatę, te ręce ma takie dosyć jednak, wiesz, no pewnie to przez to, że jest taki wysoki, no ale chyba faktycznie ten boks za młodu dużo dobrego tu zrobił.
No właśnie, masz rację, bo on może być spory, tylko ten wzrost często sprawia, że jakby aktor się wydaje szczuplejszy, no bo jest bardziej, no bo jest wyższy. I no, on ma też ciekawy głos, nie? On jest też aktorem głosowym, często właśnie użycza swojego głosu do różnych ról, no bo ma taki właśnie gruby głos, nie? I to ciekawie też brzmi, dobrze się słucha.
On tutaj, ja się śmieję się, bo on miał 3 siostry i tak właśnie sobie myślałam, że może dlatego tak poszedł w ten boks, no bo z tyloma babami musiał się w domu użerać, że chyba musiał wyładować gdzieś te kontakty z kobietami. A wiadomo, dziewczynie nie można przywalić, więc ten boks to może była ucieczka właśnie od tych babskich jakichś tam niesnasek w domu.
albo może chciał po prostu bronić swoich sióstr. Tak często też jest właśnie.
Może brat, tak, brat, może który... można to powiązać z tym, że urodził się w katolickiej rodzinie, ale w mieście, gdzie dominowali protestanci i mówił, że czuł się jako taki obywatel trochę drugiej kategorii. Też pochodził z biednej rodziny, bardzo skromnej. Jego mama była po prostu kucharką, a tata woźnym w szkole podstawowej, więc wiedli skromne życie. Ale z kolei mówi, że w szkole, gdzie też głównie wiadomo, dzieci protestanckie chodziły, nigdy nie poczuł się gorszy ani piętnowany ze względu na to swoje pochodzenie.
No, Irlandia Północna, to myślę, tam jest wiele takich miejsc, gdzie dobrze znać boks, nie? Też. I no, co jeszcze można powiedzieć? On właściwie to nie przepada za przemocą w filmach. Nadal jest katolikiem, który nie lubi przemocy. To może trochę zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że gra tak często w filmach zabijacko-napadalskich, choć nie tylko, o czym też pewnie zaraz powiesz, bo w ogóle byłem zaskoczony, że on w tak wielu filmach gra, które znałem, ale zupełnie nie kojarzyłem go z tych ról. Na przykład Darkman, nie? Człowiek ciemności, to było chyba na polskie przetłumaczone, gdzie on tam gra takiego gościa, który uległ jakiemuś wypadkowi i poparzony jest, ma taką maskę z bandaży, no taki thriller.
To może dlatego go nie kojarzyłeś, bo był cały czas w masce. Jak był ten nos zakryty jego i wiesz, te usteczka, to jak miałeś go poznać?
No właśnie. No ale na pewno przydał się tu jego taki głos ciekawy tutaj, no bo wtedy to trzeba głosem grać. Jak się nie pokazuje twarzy, to trzeba nadrabiać trochę głosem na przykład i dobrze się sprawdza taki aktor, który dobrze brzmi no, w takiej roli. No, też jako kierowca pracował. On jest, mimo że jest człowiekiem, który przeżył w życiu tragedię, bo jego żona kiedyś podczas ćwiczenia jazdy na nartach się przewróciła, uderzyła w głowę. No i zmarła po tym wypadku, no tak więc jest takim człowiekiem po przejściach, ale jest, no już to wiele lat temu było, teraz oglądałem z nim wywiady, to żartuje sobie, opowiada na przykład, że jego syn go prosi, tata, możesz się nagrać tam Jimiemu na skrzynkę głosową, no i Liam bierze komórkę i mówi... Nie wiem, kim jesteś i czego chcesz, ale zapewniam cię, że jeśli nie odzwonisz do mnie, to użyję swoich umiejętności, które nabyłem podczas lat treningu, znajdę cię i zabiję. No i takie sobie jaja robią z synem.
I zawał serca. Ale mimo, że już minęło trochę lat już od tej tragedii, bo to w 2009 roku się wydarzyło, no to on, mimo że miał tam jakieś przelotne związki, no to jednak nie może nie chce znaleźć sobie kogoś na stałe. No także życia sobie podobnie nie ułożył z żadną kobietą. Czy, no, to takie jest trochę, wiecie, o tyle dołujące, że faktycznie byli takim kochającym się małżeństwem. Nie było tam żadnych problemów większych, które by tam jakieś, wiecie, separacji, takich rzeczy. No tyle małżeństw, zwłaszcza tych aktorskich, się rozpada, a on tutaj szczęśliwe małżeństwo, no i niestety taka tragedia. On tutaj się dobrze wrzenił, bo ta Natasha Richardson to była córka Vanessy Redgrave i Tonego Richardsona, reżysera filmowego. Także tutaj mu się udało, ale to już było wtedy, jak on już karierę robił, już tam na Broadwayu poznał tą swoją żonę w trakcie prób. Także to była taka szybka miłość, bo dosłownie rok od tego, jak się poznali, wzięli ślub i założyli rodzinę.
No to też go na pewno wyróżnia właśnie to, że ponownie się nie ożenił. No, wielu aktorów to już tam czwarta żona, nie? kilkanaścioro dzieci. Ciekawe, jakie alimenty płacą. Pewnie na same alimenty im idzie tam $1,000,000, bo pewnie w Stanach te alimenty się, no to chyba na całym świecie tak jest, że alimenty się dostosowuje do możliwości finansowych.
Tak, do możliwości finansowych i chodzi też o to, że dzieciom nie może się obniżyć standard życia. Także muszą rodzice utrzymać taki standard, jaki był. Czyli jeżeli to jest tam dziecko bogatych aktorów, tak, no to tutaj muszą ułożyć tyle, żeby po prostu nic tam się w tych warunkach finansowych nie zmieniło.
Tak, tak więc, no i też nie wziął sobie jakiejś o 20 lat młodszej jakiegoś glonojada z napompowanymi warami i biustem po operacji, tylko normalną kobietę, normalnie wyglądającą. No, to lubię go, mimo że katolik, to go lubię.
Bardzo rodzinny, on z tą swoją żoną bardzo lubił jeździć do Saint-Tropez we Francji. I wyobraźcie sobie, że teraz on dalej tam jedzie tylko Saint-Tropez, tylko właśnie z tą swoją teściową i ze swoją szwagierką. Także utrzymuje kontakty z tą rodziną żony. No takie to jest, no w sumie to jest normalne, nie, ale jakoś w świecie aktorów taka normalność jest czymś, wydaje się czymś niezwykłym.
Chociaż czasami nas życie zaskakuje i kreujemy sobie jakiś obraz takiego aktora na podstawie jego ról, na podstawie różnych ciekawostek, które wyczytamy, a potem nagle wychodzi, że wcale nie jest tak pięknie, ładnie. Tak było z Jackie Chanem, który ponoć nie najlepiej traktował swoją rodzinę, a pozował zawsze na takiego właśnie family guy'a i w ogóle, i dobrotliwego. Dużo się udzielał charytatywnie, no a wychodzą czasami brudki różne. No, z Liamem pewnie się nie dowiemy, nie zaglądniemy mu do domu, pod kołdrę i tak dalej. No, ale wydaje się spoko gościem. No i często gra też właśnie w filmach takiego człowieka, który musi ratować rodzinę. Nie wiem, czy był taki film, gdzie była zima i on tam gania ze strzelbą przed wilkami, ucieka, bo właśnie też mu chyba porwali kogoś. W ogóle on w tylu filmach gra. W tylu filmach grał. Strasznie dużo tego jest. Tu widzę, ciągnie się ta lista.
Tak,
i
bardzo
ciągnie.
Pracowity. On tak średnio 3-4 filmy rocznie, nie? A ten film, o którym mówisz, to jest chyba przykładny Obywatel. To jest w ogóle remake takiego norweskiego filmu.
Tak.
I on tam w ogóle zagrał ze swoim synem. Bo ten jego starszy syn chce iść w ślady ojca. I też aktorzy. No i zagrał w 4 filmach, w tym 2 to są filmy właśnie, gdzie gra z Liamem Neesonem. I co ciekawe, zmienił syn nazwisko z Neeson na Richardson. Oczywiście tłumaczy to tym, że po prostu tak chce jakby hołd mamie oddać, tym być jakby blisko niej. No, ale wiadomo, o co chodzi, tak? Po prostu nie chce, żeby go wszyscy kojarzyli z tatą.
To też w sumie spoko, nie? Że chce sobie sam zapracować i niekoniecznie mu zależy, żeby się posiłkować nazwiskiem ojca. Chociaż i tak każdy będzie wiedział pewnie. No, tak, czyli widzę, że podobnie trochę jak Sylwestrem Stallone, który też swojego syna zaciągnął na plan Rockiego.
Znaczy, wiesz co, tutaj z tego, co tam oglądałam, czytałam, to ten syn mówił, że ojciec chciał raczej, żeby został stolarzem niż aktorem. Nie życzył mu tego. No i wiadomo było, że przecież, wiesz, jakim by aktorem nie był ten syn, to wszyscy będą na niego patrzeć przez pryzmat ojca. I no powiem wam szczerze, że tak jak lubię Liama Neesona, to jak zobaczyłam, że ten jego syn zagrał z nim, mówię, w 2 filmach, tak, no to no ciężko się nie oprzeć wrażeniu, że wiecie, że dostał tą rolę, bo jest jego synem, nie? No i tak mi się wydaje, że to się będzie, musiałby minąć dużo czasu i musiałby naprawdę dużo fajnych ról zrobić, żeby to odczarować.
Jak się ma takiego ojca, który ma takie gaże za występy i nagrywa 3 filmy rocznie, myślę, że jest bardzo zamożnym człowiekiem. No a tak się zastanawiam, jakie były takie pierwsze filmy, w których on był, po których on stał się znany. Widzę, że Excalibur, Król, znaczy ten Kral, ale chyba Bunt na Banty może być może takim filmem. A może dopiero tak. Lista Schindlera?
Znaczy takim,
ciężko powiedzieć.
Tak, nam się takim przełomowym filmem właśnie, kiedy on jakby stał się taką gwiazdą światowego formatu, gdy był na ustach wszystkich i wszyscy wiedzieli, kto to jest Liam Neeson, no to była to Lista Schindlera, to mi się wydaje bezapelacyjnie. Bo wcześniej, owszem, grał z Melem Gibsonem, Anthony Hopkinsem i innymi gwiazdami, no ale to były zawsze jakieś tam role drugoplanowe i myślę, że mało kto tam pamiętał jego imię i nazwisko, nie?
Bunt na Banty, pamiętam, że podobał mi się, lubię w ogóle filmy, których akcja się rozgrywa na morzu, o marynarzach, w tym przypadku o zbuntowanych marynarzach. Zawsze lubiłem takie filmy. Podobnie jak lubię też takie kino, gdzie wszystko się dzieje na pokładzie samolotu. On też grał w jakimś takim filmie Pasażer?
Tak.
A ty oglądałaś to i pamiętasz może? Bo ja już tak 5/10. On tam jakieś SMS-y dostaje tajemnicze, musi śledztwo przeprowadzić, kogoś tam chyba odnaleźć tego jakiegoś terrorystę na pokładzie, coś takiego, nie?
A niestety tego filmu nawet nie wiem, czy w ogóle go oglądałam, szczerze powiedziawszy, także nie, tego sobie nie odświeżyłam.
Chociaż Pasażer to było też, było coś w pociągu i dokładnie na ten sam schemat, że tajemniczy ludzie dookoła niego i ktoś z nich jest ciemnym typem, którego trzeba odnaleźć i nie wiadomo, kto to jest i on tak chodzi po tym pociągu, zadaje pytania, weryfikuje. Oczywiście zawsze w takich filmach liczy się czas, nie? Bo tak to musi być, żeby film trzymał w napięciu. Czas mija, sytuacja się kiełbasi coraz bardziej. No i to też był dobry film, też mi się podobał.
Tutaj Machacza z brzegu pisze, że Pasażer to był w pociągu.
Aha, czyli to był ten Pasażer, dobra. A w samolocie, no to zaraz spróbuję znaleźć, albo podpowiedzcie. Możecie też, pamiętajcie, że możecie też zadzwonić, pogadać sobie z nami na antenie. Może macie jakiś ulubiony swój film z Liamem Neesonem.
W samolocie to był Non-Stop. Widzę tutaj, znalazłem na filmowie.
Aha.
No, ale ja powiem otwarcie, że takie filmy, no to ja mogę sobie raz na jakiś czas obejrzeć, ale no dla mnie to, no one się wydają takie trochę właśnie no, schematyczne i trochę właśnie, a to w pociągu, a to w samolocie, więc no ja wolę Liama Neesona w tych filmach takich biograficznych, takich wiecie, o życiu, o konkretnych historiach.
Czyli takie filmy lubisz o życiu, czyli co, dramaty obyczajowe, ogólnie obyczajowe filmy na przykład, to takie lubisz chyba, nie?
Najbardziej tutaj u niego to lubię właśnie te biograficzne. Kinsey, czy Michael Collins, czy Lista Schindlera, to są dla mnie te najlepsze punkty w tej jego filmografii. Tutaj właśnie Silver pisze, że w Love Actually grał gościa, co pochował żonę. I się sprawdziło, to fakt, to wiecie, z komediami romantycznymi dla mnie, to jest przynajmniej tak jak z piosenkami Disco Polo, bardzo rzadko, ale czasami trafi się coś dobrego. I właśnie ten film, to właśnie Miłość z 2003 roku, to jest dla mnie taka komedia romantyczna, którą warto obejrzeć, bo jest naprawdę dobra. I on tam jest 10 takich różnych historii miłosnych, no i on tam właśnie gra mężczyznę, który pochował żonę, został z pasierbem pod opieką i próbuje jakoś się pozbierać. No i tak jak tutaj piszesz, no niestety była to taka profetyczna rola. Musiał ją potem w życiu odegrać niestety.
Ja z kolei lubię takie filmy jak na przykład Rob Roy, w którym też gra szkockiego górala, przywódcę. zbuntowanych Szkotów. No trochę taki Braveheart, ale tak. No to właśnie lubię takie filmy historyczne.
No i ten film jest bardzo dobry pod tym względem, że Liam Neeson tam jest jeszcze bardzo młody. Bardzo dobrze wygląda. I tak samo Jessica Lange jest jeszcze młoda i są piękną parą tam.
No. I taka tragiczna historia, nie? Bo ta jego żona tam zostaje zamordowana, tak? Jeśli dobrze pamiętam, i on jest taki właśnie mściciel znowu. To, czyli się świetnie sprawdza w rolach mścicieli, mentorów, mistrzów i byłych agentów. No właściwie to, ale marynarzy też, więc właściwie jest to, dlatego mówię, że jest to tak wszechstronny aktor, bardzo wszechstronny i chyba utalentowany dosyć. W ogóle jestem zaskoczony, że tyle z nim widziałem filmów, a jakby nigdy tak nie stworzył się w mojej głowie obraz, że to właśnie Liam Neeson, to on. Tylko tak się oglądało i nie zwracało się uwagi, co to za aktor. Może to też świadczy o jakiejś klasie aktora, że nie jest charakterystyczny, nie? Tylko jest właśnie tak, aż tak wszechstronny, tak potrafi każdą rolę udźwignąć, że nawet przestajemy go kojarzyć z różnych filmów, bo tak różne wizerunki przybierał, nie? Jakby.
Tak, może chodzi o to, że wiesz, dobrze wtapia się w te swoje postaci, nie? Że po prostu tak się oddaje tej roli, że właśnie nie dominuje swoim takim charakterem, swoimi cechami charakterystycznymi, tylko po prostu potrafi tą konkretną osobę odtworzyć.
Dokładnie. Czekam z niecierpliwością na Marlowa, właśnie też z Liamem Neesonem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Widziałem, że zdjęcia się rozpoczęły, bo są różne już zdjęcia z planu. No, legendarny detektyw. To, co mówiłem w jednej z ostatnich audycji, ciekawostka taka, że Bruce Lee to się pojawił właśnie w serialu Marlowe, oczywiście w starym serialu Marlowe, jako zły typ jakiś, którego mafia wysyła, żeby wyciągnął od Marlowa jakąś kasę, przekupić chciał Marlowa i to chyba jedyny raz, kiedy Bruce gra złego gościa, bandytę. No i nie jest taki znowu niepokonany, bo Marlowe robi unik, Bruce Lee z wyskoku kopie i wypada przez okno, wrzeszcząc opętańczo, więc to taka trochę śmieszna rola.
Tutaj Furiat pisze, że może po prostu jest byle jaki, dlatego go ciężko zapamiętać. No nie, chyba jednak nie. Myślę, że po prostu jest taki łagodny po prostu. Taki jest łagodny. I taki to jego aktorstwo jest takie delikatne po prostu, no tak bym chyba to nazwała.
No, czy ja wiem, czy taki łagodny, no teraz to ma taki wizerunek właśnie mrocznego typa. Widziałem taki zabawny, takie zabawne show, oglądałem sobie dzisiaj, gdzie on przychodzi na casting i ma pokazać, czy jest w stanie udźwignąć rolę świętego Mikołaja. No takiego, ale takiego Mikołaja, wiesz, co tam w Stanach łażą z dzwonkami i kasę zbierają, to on przychodzi na taki casting. No i taki właśnie jest takim mrocznym świętym Mikołajem i mówi I know when you are sleeping. And I know where you are, Nadi. I know. I taki święty Mikołaj. No i tam na końcu mówi chyba dzieciom, że jak będą niegrzeczne, to znajdzie je i zabije. Taki wiesz, takie upiorne trochę, taki upiorny święty Mikołaj.
No, te dzieci nie będą spały przez niego. Dokładnie. No, ja bym może o tej liście Schindlera byśmy opowiedzieli, która no właśnie spowodowała, że stał się znany na całym świecie. To też tutaj dużo, dużo polskich wątków, bo przecież kręcony w Polsce film. Na początku w ogóle tą rolę proponowano Harrisonowi Fordowi, ale on odmówił, bo stwierdził, że za bardzo, on już był, wiadomo, mega znany, że za bardzo by jego nazwisko przyciągnęło zainteresowanie widzów, a chodziło bardziej o pokazanie tej historii. I to wydaje mi się faktycznie był dobry ruch, że tutaj ta postać, ten aktor znany tutaj, lepiej żeby nie dominował tego wszystkiego, bo chodziło raczej o pokazanie przecież losu narodu żydowskiego. To już Spielberg właśnie Liama Neesona wypatrzył na Broadwayu. Jeszcze do tej roli pod uwagę brani byli Kevin Costner, Mel Gibson, Warren Beatty, no ale z tych względów właśnie, że chodziło o to, żeby jednak to był jeszcze aktor taki nieznany, to jednak postawił Spielberg na Liama Neesona. W ogóle zanim Spielberg miał to kręcić, to Martinowi Scorsese zaproponowano ten temat, ale on odmówił, bo stwierdził, że właśnie jednak powinien to nakręcić ktoś pochodzenia żydowskiego. Tutaj wiadomo, jeszcze z takich świetnych ról to Itzhaka Sterna gra Ben Kingsley, a tego wstrętnego, maniakalnego, zwyrodniałego Niemca gra Ralph Fiennes. No i mnóstwo polskich aktorów zahaczyło dzięki temu filmowi o Spielberga, tak? Zapisało się w historii kinematografii. Z takich ciekawostek to specjalnie dla Anny Muchy został zmieniony scenariusz, bo tą Żydówkę, którą ona grała, ta Żydówka w oryginalnym scenariuszu miała mieć 18 lat, a Anna Mucha wtedy miała tam 13 i właśnie zmieniono ten scenariusz tak, żeby ona mogła tam zagrać. Henryk Bista, taka chyba mi się wydaje rola, no, epizodyczna, ale taka najbardziej zapadająca w pamięć z tych polskich aktorów. No tutaj sporo też zagrało złych Niemców, Andrzej Seweryn, Krzysztof Luft, nawet Maciej Orłoś się załapał, Piotr Cyrwus się załapał na ukraińskiego strażnika, Olaf Lubaszenko też strażnikiem w Oświęcimiu.
No co ty, serio? To tak. Kurczę, ale jaja. Nawet Maciej Orłoś, to
tak, to jest też taka jakaś, bo ciężko ich wszystkich wyłapać, bo tam jest tyle tych polskich aktorów, że po obejrzeniu tego filmu, jak sobie jeszcze zobaczyłam na listopad, mówię, no nie zapamiętam, bo wiadomo, to są takie mega małe rulki, nie? Że tam przemknąć jedno zdanie powiedzą, ale tych aktorów polskich mnóstwo tam zagrało. Jacek Wójcicki z Piotrem Polkiem grają tam takich braci Rosner, żydowskich muzykantów. Nawet Oskar z Chłopaków nie płaczą też się załapał. Także no, to jest wiadomo, ciężki film, ale myślę, że warto sobie przypomnieć, nawet ze względu właśnie na polskich aktorów, żeby sobie przypomnieć, jak tam wyglądali już prawie te 30 lat temu.
Kawałek sobie dzisiaj obejrzałem i porównywałem też w ogóle, jak wyglądał naprawdę Schindler. No, o wiele mniej przystojny. Ja też poproszę, że jakbym się stał znany, żeby mnie zagrał Liam Neeson. To tak, żeby było, że tak wyglądałem, nie? To czarno-biały film to nuda jakaś na pewno.
Nie, on nie jest całkiem czarno-biały, bo wiesz, dziewczynka w czerwonym płaszczyku się pojawia dwa razy, także... On nie jest tak do końca czarno-biały, ale jeszcze z ciekawostek aktorskich, to muszę wam to powiedzieć. Tam jest jedną z głównych ról gra, jest taka postać Żyda, Poltka Pfefferberga. Jego gra taki przystojniak, nie? I ja mówię, skąd znam tą twarz? I słuchajcie, okazało się, że tą postać gra ten sam aktor, który w Lodach na patyku grał tego przystojnego Bobiego.
O kurczę, ale jaja. No, no bo Lody na patyku, komedia erotyczna, no to właśnie też szok, że to jest kino izraelskie, nie?
Tak, tak. Także tutaj świetna rola też tego, też ten aktor Jonathan Segal. On nie ma dużej filmografii, właśnie gro jego filmografii to są te Lody na patyku, ale w tej liście Schindlera się załapał i też znacząca rola. Z ciekawostek jeszcze wam mogę powiedzieć, że Ralph Fiennes musiał przytyć do tej roli 13 kilo, a udało mu się to tylko dzięki bardzo dużej ilości piwa Guinness, czyli najbardziej znanego irlandzkiego piwa. I w ogóle wyczytałam, bo Nala Mison pracował też jako operator wózka widłowego właśnie w browarze Guinness. I tak otwieram sobie tą Wikipedię i okazuje się, że Księga Rekordów Guinnessa właśnie powstała dzięki firmie Guinness, ponieważ w latach 50. dyrektor tego browaru wymyślił jakiś taki, wiecie, chwyt marketingowy, że będzie takie właśnie jakieś ciekawostki, rekordy uwieczniał, żeby po prostu tam zabawić tam swoich klientów. No a to się z biegiem czasu przerodziło właśnie w Księgę Rekordów Guinnessa. I o dziwo, pierwsze miejsce w rekordach, czyli najwięcej różnych rekordów mają Amerykanie, trzecie miejsce Brytyjczycy, a Polacy są na drugim miejscu.
Na drugim? Tak. Jeśli chodzi o rekordy Guinnessa?
Tak, takie głupie rekordy lubimy bić, się okazuje.
Na przykład jakie?
No na przykład najwięcej morsujących jednocześnie na plaży w Mielnie.
O, twoje klimaty. Może ty pobijesz kiedyś jakiś rekord morsowania? Chociaż tutaj no to się raczej nie pobija rekordów takich na zasadzie, kto najdłużej wytrzyma w zimnej wodzie, bo to chyba nie o to chodzi. Można tylko pobijać właśnie chyba, jeśli chodzi o liczbę morsujących. Tylko to zostaje, nie? Tak. No bo co jeszcze?
Ale możemy pobić rekord, na przykład najdłuższa audycja, nie?
No, ja pobiłem. W sumie nie wiem, czy ktoś nadawał dłużej niż 13, a Gumball nadawał dłużej, ale to było trochę takie naciągane i on sam przyznaje się, że niekoniecznie to, no, w każdym razie, no, są tacy, którzy dłużej nadawali, jakieś Daniele Magicale, ale ciężko nazwać nadawaniem spanie, bo jak śpisz, nie? Całą noc i kamerkę masz włączoną.
Ale wiesz, no to i tak by trzeba wszystko jeszcze raz powtórzyć, bo to wiesz, to musi być komisja, to tak nie można tak sobie post factum zgłosić, także nie, no to musielibyście się przygotować z Gumballem i jeszcze raz to wszystko zrobić.
No nie, no tak mówiąc już serio, to rekord Guinnessa w najdłuższym nadawaniu radiowym oczywiście pobił ktoś inny i to było kilka dni, kilka dób, że tak powiem brzydko, kilka dób. No, ale może kiedyś się jeszcze uda to jakoś zorganizować. Tylko to musiałbym przeczytać, czy to nie było też właśnie z puszczaniem muzyki. Z tego, co pamiętam, było właśnie. A to chodzi o to, żeby no, cały czas gadać, nie? Ciekawe, czy można umrzeć od tego, jak się tak gada kilka dni bez przerwy.
Na pewno, jak można, wiesz, umrzeć grając w gry, nie jedząc, nie pijąc, to można i też nadając umrzeć. A tutaj jeszcze wracając do tej listy Schindlera, to tak sobie myślę, że czemu to jest taki wstrząsający, dobry film, to oprócz tego, że wiadomo, pokazuje zagładę Żydów, to właśnie największą robotę robi tam przemiana tego głównego aktora, tej głównej postaci, tak, Oskara Schindlera, który na początku traktuje tych Żydów naprawdę czysto instrumentalnie. On po prostu przyjeżdża do Krakowa z taką intencją, no po co jest wojna? Wojna jest po to, żeby zarabiać pieniądze i po prostu chce się na tej wojnie i na tym niewolniczej pracy Żydów dorobić. I udaje mu się to. Ale gdy widzi likwidację getta, bo ta przemiana następuje powoli, ale takim kulminacyjnym punktem jest to, jak obserwuje likwidację getta w Krakowie. I od tamtego momentu robi wszystko, żeby jak najwięcej tych swoich pracowników uratować. No bo on właściwie te pieniądze w trakcie tej wojny zarobił tak z niczego, bo on namówił po prostu bogatych Żydów, żeby dali mu pieniądze na to, żeby on mógł przejąć zakład produkujący tam naczynia emaliowane i on po prostu za żydowskie pieniądze zaczął prowadzić tą fabrykę, zatrudniając tam, oczywiście nie płacąc im niczego, tak, za darmowa niewolnicza praca. No i tym sposobem, tak, bez wkładu swojego żadnego, dorobił się wielkich pieniędzy. Uzyskał to oczywiście dzięki swoim kontaktom, bo on był agentem Abwehry. On tutaj w Polsce dla Niemców, dla nazistów takie raporty zdawał z jakichś linii kolejowych, jakichś transportów, tak, także taką wywiadowczą, powiedzmy gospodarczą robotę robił. No i dzięki tym kontaktom mógł sobie tutaj na to dorabianie tutaj w Krakowie pozwolić.
W filmowi się zarzuca to, że jest tam sporo kłamstw, znaczy, że Polaków się w złym świetle pokazuje jako kolaborantów, że Polki to tam robią za kurtyzany, że Polska podbita w 2 tygodnie, a to nieprawda, że w 2 tygodnie? I że ilość Żydów, którzy zginęli, też się wyolbrzymia. Ja nie wiem, czy to na pewno są kłamstwa. No, co do ilości Żydów, to trwają dyskusje zawsze w tym temacie i ludzie się o to spierają, więc nie jest to chyba takie jednoznaczne. Co do kolaboracji, no, jeśli weźmiemy pod uwagę donoszenie na Żydów, no myślę, że w każdym narodzie w takiej sytuacji, kiedy za niewydanie Żyda grozi śmierć, no to w każdym narodzie by się znalazło wielu, którzy jednak doniosą. Jest to dość oczywiste, nie? Że no nikt nie jest też odporny tak całkiem na takie groźby, że zabiją ci rodzinę, jeszcze do obozu zamkną, nie? Twoich bliskich. Więc jest to bardzo duże wyzwanie. No, wielkimi bohaterami byli ci, którzy tego nie zrobili. Ale no, nie wiem, czy... No, może macie jakieś swoje zdanie na ten temat, to możecie zawsze zadzwonić.
No, ja mam ten film mega na świeżo, tak? Bo pod wpływem czwartkowych wydarzeń tak jakoś nie miałam ochoty na żadne inne filmy, tylko właśnie na Listę Schindlera. I no, jestem Polką, tak? Oglądam to i owszem, są tam takie momenty, że jakieś dziecko tam krzyczy za pociągiem, tak? Które jedzie do Auschwitz, tam, nie wiem, do gazu, czy coś takiego. No, ale to są jakieś pojedyncze momenty, no i no nie oszukujmy się, tak też bywało. Po prostu ja mam takie wrażenie, że niektórzy oczekują, że zawsze będziemy pokazywani jako tacy Jezus Chrystus narodów, tak? I nikt nam żadnych naszych negatywnych cech nie będzie portretował. No nie, no chodzi o to, żeby to było autentyczne, tak? Żeby pokazywać i dobre, i złe strony tego wszystkiego. No.
Ja uważam, że strasznie w złym świetle Niemców tam pokazano. Jako takich morderczych, złych, nie powinno się tak pokazywać Niemców.
Tak. No, ciężki film, ale no mówię, myślę, że szczególnie teraz warto sobie obejrzeć i przemyśleć jeszcze raz to wszystko.
A jest coś takiego antysemickiego w takim ciągłym zarzucaniu, że to żydostwo to nas okłamuje, nie? I że i takie czepianie się zawsze wszystkiego, co wyprodukują Żydzi, to że to kłamstwo, że ściema, że chcą nas oszukać, jakoś coś ugrać, no to może i są takie przypadki, wiadomo. Wszędzie się znajdą, ale takie ciągłe zarzucanie właśnie i taka niechęć ciągła właśnie i wytykanie czegoś do tego, do tamtego, no to jest w tym coś takiego antysemickiego, bo ktoś po prostu nie lubi Żydów i ciągle ich oskarża o to, że mają jakieś niecne zamiary, nie? Co by to nie było, czy film, czy cokolwiek, no.
No, no wiadomo, było też dużo Polaków, którzy ratowali Żydów. No tutaj w ogóle w tym filmie chodzi o to właśnie, żeby pokazać tego Niemca, tak, który jakby przechodzi na drugą stronę. I dzięki temu jest taki efekt, tak, tego wszystkiego. Ale przecież są i filmy, które pokazują o dobrych Polaków, którzy ratowali Żydów, tak? A wiadomo, że w każdej nacji są i ci źli, i ci dobrzy, no i tutaj, nie, myślę, że te zarzuty są bezpodstawne.
To znaczy, no, ja, no ciekawe, czy, no bo obecnie antysemityzm w narodzie polskim jest dosyć silny. No to widać na każdym kroku, nie, że ciągle się jakieś spiski żydowskie tropi, i się o coś tych Żydów tam oskarża, obwinia. No i ciekawe, czy kiedyś tego nie było po prostu, czy było tak jak teraz. No ja myślę, że mogło być już w czasie wojny podobnie trochę, nie? Że była jakaś niechęć Polaków do Żydów. I też może z tej racji czasami można zrozumieć tych Żydów, którzy nie przypadają za Polakami po prostu.
No tak, no tutaj wiesz, uderzamy do całego tematu przyśnionej rewolucji, tak? Tej teorii, że Niemcy, rękami Niemców, tak, zrobiono z Żydami to, na co Polacy być może w większości mieli ochotę, tak? No ale to myślę, że no na pewno w części Polaków szerzył się antysemityzm i to w całej Europie, tak, były takie nastroje, czy w Niemczech, czy we Włoszech, no ten nacjonalizm był rozpowszechniony, tak, no tutaj w ogóle musielibyśmy teraz opowiadać, wiesz, o całej idei narodu, tak, czy w ogóle to nie jest w ogóle problemem tego wszystkiego, tak? Te w sumie sztuczne podziały na narody i właśnie szczucie jednych na drugich. Trudny temat.
A ty mówisz, że Liam ma żydowski korzeń, że tak powiem?
Liam Neeson? Nie.
No, nie? Bo coś to wydawało mi się, że wcześniej mówiłaś, że on ma jakiś żydowski korzeń.
Nie, nie, nie.
I jeszcze ten nos dziwny, to tak mi się skojarzyło, że
nie, może... Nie, 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 to jest czystej krwi Irlandczyk, katolik, nie, nie. Nie, tylko, no wiesz, tak mówię o tym bo nie da się tego ukryć, nie, że ma ten nos charakterystyczny, ale nie, to nie było nic a propos żydowskości, nie. Nie doczytałam się tutaj w jego biogramie żadnych takich rzeczy. Irlandczyk z matki, z ojca, katolik.
Jak tak patrzę na Orłosia wcześniej wspomnianego, co mówisz, że też tam zagrał, no to taki Orłoś ma taką żydowską właśnie, troszkę kartoflaną i bruzdowatą urodę. To on tam jakiegoś Żyda może grał? Czy Polaka?
Nie, urzędnika niemieckiego.
Urzędnika niemieckiego, a co proszę. To bardziej, ja bym go obsadził w roli Żyda. No, a Liam pasował na Niemca nawet. On ma taką urodę, że potrafi różne narodowości odgrywać, nie?
Jakby. Tak, na Skandynawa chyba też by się nadawał.
No zdecydowanie, tak. Na Skandynawa, na Niemca. Na Polaka nawet by się nadawał, jakby se wąsa zapuścił. Ciekawe, jakby wyglądał. Muszę sobie zrobić symulację na Photoshopie i dorobić Liamowi wąsy, bo chyba nie widziałem go z wąsami. Chociaż to może albo prościej będzie wykasować Qui-Gon Jinnowi brodę. To zostanie wąs.
No, tak. Tutaj niewiele trzeba byłoby zmienić.
A jakie jeszcze filmy uważasz za dobre? Takie, żebyśmy tu polecili coś ludziom, nie? Żeby takie the best of.
No, dla mnie właśnie też na obecną sytuację, jaką mamy, to bym zdecydowanie poleciła film K-19, The Widowmaker. Na polskiemu to jest tak przetłumaczone owdawiacz, czyli...
Owdawiacz?
Tak, to jest film o pierwszej atomowej łodzi podwodnej, o takim związku wyprodukowanym przez Związek Radziecki i jego, powiedzmy, tym dziewiczym rejsie. I tutaj, jak już mówiliśmy wcześniej, jednak spoilerze o kinie rosyjskim, że Rosjanie nie potrafią jeszcze przepracować swoich tematów. Tutaj Amerykanie wzięli się właśnie za taką historię z początku lat 60., kiedy zimna wojna była u szczytu i ten wyścig zbrojeń był naprawdę szaleńczy. No i Rosjanie zbudowali na szybcika no po prostu to, jak to jest tam pokazane, jak ta łódź atomowa jest stworzona, wiecie, tak na sznurek od snopowiązałki, na szmatę, nie przywiązuje się tam wagi w ogóle do procedur, po prostu jakiś tam sztab decyduje, że tego i tego dnia ma się odbyć ten pierwszy rejs i koniec, kropka, tak? Liam Neeson gra tam kapitana Polenina, który tłumaczy, że nie, jeszcze nie jesteśmy gotowi, potrzebujemy jeszcze miesiąca, żeby dopiąć to, tamto, ale oczywiście nikogo to nie interesuje. I widząc właśnie tą jego postawę, że on tutaj tymi swoimi zapędami, powiedzmy, skoncentrowanymi na jakości, tak, bo chce tu dopilnować tej swojej załogi, żeby to się w miarę bezpiecznie odbyło, przysyłają mu innego kapitana na ten statek. On zostaje zdegradowany tam do pozycji oficera. I tutaj tego, powiedzmy, no, początkowo się wydaje tego złego kapitana, który właśnie nie patrząc na te wszystkie niedociągnięcia decyduje się na to wypłynięcie tą łodzią podwodną, gra Harrison Ford. Także mamy tu taki duet i znowu jest taki, no widzę, że często eksploatowany wątek, także jest jeden okręt, a dwóch kapitanów, tak jakby, którzy tam mają inne pomysły.
Znam
to,
ten
się...
ból, znam ten ból.
Tak, macie to przerobione tutaj na nocnym radiu. No i tutaj ta łódź podwodna to jest w ogóle, ona taki zyskała taki niechlubny nazwę Hiroshima, bo to była bardzo pechowa łódź, która miała dużo po prostu wypadków różnych niebezpiecznych. Jeszcze zanim opuściła doki, już 10 osób na niej, przez nią zginęło. Tam 5 załogantów się zatruło czadem, 4 się zatruło innymi jakimiś zanieczyszczeniami. Nawet lekarz, który miał tam płynąć z tą załogą, zginął przed tym pierwszym rejsem. Tam jest taka scena, że przyszły leki po prostu, tak, na ten rejs. I ten lekarz biegnie tam za tym samochodem i mówi, że to nie te leki, że pomyliliście coś. No i biegnąc tak, taki no, nieuważny, no, wpada pod koła ciężarówki. Mało tego, podczas chrztu butelka z szampanem nie rozbija się o kadłub. No już wtedy w ogóle pada blady strach na tą załogę, bo to wiadomo, w świecie marynarzy jest bardzo, bardzo zły omen. No i widzimy właśnie, no mówię, dla mnie to jest taki film, który pokazuje, że Rosjanie są szaleni, nie szanują ludzkiego życia, w ogóle się z nim nie liczą. Tam nawet Harrison Ford mówi takie słowo, że oni mają bronić stanu, a nie chronić ludzi. No i tak to właśnie wygląda, tak? Tam ludzkie życie się nie liczy, ważne jest, żeby wykonać plan, zadanie i po prostu los tej załogi jest tutaj niewiele znaczy.
No, karabin trudniej zrobić niż człowieka, nie? Człowieka to łatwo zrobić i ludzi u nas mnogo i no, tak to jest.
No i tutaj oni wypływają i Harrison Ford, ten kapitan, po prostu testuje tą łódź podwodną do granic możliwości, tak? Zaczyna od tego, że doprowadza do maksymalnego zanurzenia na 300 metrów, także aż po szycie zaczyna się wgniatać i grozi to po prostu zgnieceniem przez ciśnienie. Potem szybkie wynurzenie, łącznie z przebiciem pokrywy lodowej, co z kolei uszkadza system łączności. No i potem oczywiście na domiar złego jest przeciek w systemie chłodzącym reaktor. No i po prostu załoga musi naprawić to, gdzie w ogóle nawet nie powinni wchodzić, tak? No i te chłopaki tam zaczynają, wymyślają, że zbudują jakiś rurek, system chłodzący, taki awaryjny oczywiście, tak jak mówiłam, na sznurek i na szmatę. I okazuje się, że nawet nie mają skafandrów antyradiacyjnych, tak? Nie dotarły. Także skala tego nieprzygotowania, tego traktowania po macoszemu jakichś podstawowych zasad bezpieczeństwa jest porażająca w tym filmie, naprawdę.
No jak to u ruskich. Ja nie wiem, czy ja wcześniej powiedziałem, że karabin łatwiej czy trudniej zrobić niż człowieka. Chyba powiedziałem, że łatwiej, a oczywiście trudniej zrobić karabin niż człowieka w Rosji.
Ale wiadomo, o co chodzi.
Znalazłem w ogóle ciekawostkę, że głos Liama Neesona został wykorzystany w jakiejś aplikacji nawigującej do samochodu, że możesz sobie jechać i słuchać i Liam Neeson cię prowadzi. To dobre. Ciekawe, czy jeszcze w jakichś na przykład grach komputerowych udzielał swojego głosu. Na pewno nie słyszałem o żadnych grach, gdzie by on pojawił się, a szkoda, że nie zekranizowano. W ogóle szkoda, że się nie ekranizuje takich mądrzejszych trochę filmów, nie? Tylko same takie fantazy jakieś. Znaczy nie mówię, że filmy fantazy są głupkowate, bo często nie są, ale no, można by spokojnie zrobić jakąś na przykład detektywistyczną grę.
Jeszcze dużo gier na pewno powstanie i na pewno jeszcze ktoś sobie o Liamie Neesonie przypomni.
Są na przykład gry komputerowe na podstawie twórczości Agaty Christie, więc z Herkulesem Poirot bodajże. Tak więc tu też jest pole do popisu. No, niezagospodarowany, niewykorzystany trochę. No może Qui-Gon się pojawił, no bo były na pewno jakieś gry Star Warsowe, no to Qui-Gon jedynie, ale no, kiedyś się zastanawiałem, dlaczego nie ma na przykład gier komputerowych o Auschwitz, nie? Była, ktoś spróbował zrobić, ale to są takie produkcje mocno niezależne i wiesz, no kiepskie po prostu zazwyczaj, ale była taka gra, gdzie właśnie wsiadasz do pociągu, cię tam ładują i lądujesz w obozie koncentracyjnym, także była taka jakaś gra.
A tutaj jeszcze mówiłeś a propos jakiejś ekranizacji książek. To już mamy po 10:00, to możemy może o właśnie jakimś takim trochę luźniejszym temacie. Też a propos książek trochę, bo chciałam powiedzieć o takim filmie biograficznym Kinsey. I tutaj on zagrał Alfreda Kinseya, powiedzmy takiego ojca rewolucji seksualnej w Stanach Zjednoczonych. To też został dosyć doceniona ta jego rola w tym filmie. No bo muszę powiedzieć, że mimo, że dobry aktor, no to jeszcze tej najważniejszej roli Oscara nie dostał. Miał nominację właśnie za Listę Schindlera, ale jeszcze mu ta nagroda nie była dana.
O, to zaskoczenie. Tyle filmów i niezły aktor, nie? A się nie doczekał. No to zaskoczenie, no nie. Zaskoczenie trochę.
Także gdybym ja miała doradzać Liamowi Neesonowi, co bym mu życzyła na 70. urodziny, to żeby może już odpuścił tych agentów i zaczął trochę bardziej uważnie dobierać sobie rolę, żeby może właśnie spróbować coś znowu takiego ambitniejszego zagrać, żeby jednak sobie tą szansę na Oscara dać.
No, on bierze pewnie wszystko, no skoro zagrał nawet Zeusa w Gniewie Tytanów.
Tak, tak, za to dostał nawet nominację do Złotej Maliny, tak samo za Battleship, także Złotej Maliny też nie dostał, ale nominacje już były.
I te nominacje musiał dostawać jedną po drugiej, bo zarówno Gniew Tytanów, jak i Battleship, Bitwa o Ziemię, to jest tak. Ten sam rok produkcji, więc... I jeszcze Batman, czyli no, może to jest jego błąd, że wstyd trochę dać Oscara komuś, kto gra raz Zeusa, raz Ninja, a raz jakiegoś tam sierżanta pięść i z kosmitami się bije, nie? Już nie pamiętam, o czym było Battleship, ale na pewno widziałem, bo lubię takie filmy.
No, Battleship to straszny gniot, także... No, ale myślę, że tam Akademia mu to wybaczy, przymknie oko, niech tylko po prostu teraz zacznie grać w jakichś takich fajniejszych, ambitniejszych filmach i będzie okej, mi się wydaje.
Mógłby pana Kleksa z takim głosem zagrać, bo...
Nie? Zdecydowanie. No.
Ciekawe, kogo w końcu wybiorą na Kleksa. No to musi być ktoś właśnie z odpowiednim głosem, z odpowiednimi zdolnościami wokalnymi. No i ruchliwy taki też. No, ciekawe, czy Liam potrafi śpiewać. Chyba nie za bardzo. Akurat to jest jego talent, bo nie przypominam sobie, żeby grał w jakimś filmie, gdzie coś śpiewa ładnie.
No, Broadway występował, to chyba musi umieć śpiewać, tak mi się wydaje.
Aha.
No. To tylko może jeszcze nikt mu nie dał szansy po prostu. No, ale chcę wrócić do tego Kinseya, bo tutaj też został obsypany nagrodami, dostał Złotego Globa za tą rolę. No i naprawdę to jest bardzo fajny film o bardzo ciekawej historii. On ten zaczyna się film tak, widzimy go jak tam dorasta w takiej rodzinie bardzo konserwatywnej. Jego ojca gra John Lithgow, to jest ten sam, który grał w Trzeciej Planecie od Słońca Dicka. I tutaj świetnie wypada w roli takiego bigota, który no szerzy taką, wiecie, poskramia tą seksualność no, do granic absurdu, zawstydzając też te swoje dzieci. Tutaj w tej swojej wspólnocie tak prawi tam takie kazania, wymienia, jakie to są niemoralne wynalazki ludzkości, które właśnie sprowadzają nas na złą drogę. Wymienia przede wszystkim elektryczność, przez którą możemy oglądać różne sprośne filmy. Telefon to też jest szatański wynalazek, bo przez telefon może kobieta od razu usłyszeć głos zalotnika, ale może taka zagadka dla was, dla ciebie, Krawiec, oprócz elektryczności i telefonu, co według tego bigota jest największą zagadką ludzkości i najgorszym wynalazkiem, który ostatecznie sprowadza na złą drogę?
Nie wiem, może internet, tylko to...
Nie,
w jakich to czasach? Czekaj.
To są lata 20.
Radio, to w takim razie radio.
Nie, zamek błyskawiczny, ponieważ według niego, wiesz, to jest najbardziej niemoralne, bo po prostu masz błyskawiczny dostęp do wiadomych narządów.
No tak. to ciekawe.
I ten Alfred Kinsey właśnie pod opieką takiego ojca wyrasta, który... Też świetny tekst tam był, że upadek Cesarstwa Rzymskiego spowodowały zbyt częste kąpiele. Twierdził też jego ojciec, że cudzołóstwo może doprowadzić do trzęsienia ziemi. I ten ojciec jest, no tak trzyma za twarz tą całą rodzinę. I ten Alfred Kinsey jest taki właśnie, no taki zahukany pod butem tego ojca. I on znajduje taką swoją przestrzeń, swoją ucieczkę od tego wszystkiego w przyrodzie. Mówi właśnie, że biologia, matka natura, to jest jego katedra, to jest jego świątynia. No i dzięki temu też rozpala właśnie swoje zainteresowanie biologią. Ojciec uważa, że powinien iść studiować jakieś inżynieryjne nauki. No i on to oczywiście robi. No ale po 2 latach dochodzi do wniosku, że nie, że jednak to zainteresowanie biologią jest tak silne, że mimo tego lęku przed ojcem oznajmia mu, że jednak zmienia tor kariery, tak, i idzie właśnie na studia biologiczne i kształci się w tym kierunku. I zostaje entomologiem, bada osy galasówki i to go pochłania, ale tak karierę i pieniądze przynosi mu napisanie podręcznika do biologii i potem z tych pieniędzy finansuje swoje podróże. No i tutaj historia się tak rozwija, że poznaje, wiadomo, swoją żonę. No i przez to wychowanie chyba, tak, no to małżeństwo no, ma problemy z seksem. Tak, no ale on jako biolog postanawia to rozwiązać ten problem i rozpracować. Idą do lekarza, rozmawiają na ten temat i on powiedzmy ze swoją żoną w tym temacie, to są wiecie lata tam 20, 30, się rozwija. I no i ale dalej sobie tam te swoje osy galasówki bada. W ogóle zbiera aż 1 000 000 tych os ma opisanych, bo twierdzi, że każda z nich jest inna. One go fascynują i pisze jakieś tam opasłe tomisko o tych osach, oczywiście, których nikt nie czyta. Ale przełomem w jego karierze jest to, że na tej uczelni, na której on pracował, studenci zaczynają się buntować, że nie ma właśnie żadnych warsztatów o seksualności. Domagają się, żeby się jakieś pogadanki na ten temat odbywały. I Alfred Kinsey podejmuje ten temat i zaczyna prowadzić takie warsztaty dla tych swoich studentów, które się oczywiście cieszą wielką popularnością. On tam przez 2 lata je prowadzi, oczywiście to się spotyka z niezadowoleniem tam innych wykładowców, że on tam rozbudza tą seksualność wśród tych swoich studentów i ostatecznie po 2 latach przestaje to robić, ale idzie w tym kierunku, widzi, że tutaj wiecie, że zachowania seksualne wszystkich zwierząt zostały zbadane na wskroś, ale o seksualności ludzi się w ogóle nie mówi, a jeżeli już, to szerzy się jakieś niezdrowe mity. No i tak właśnie zakłada Instytut Badań nad Seksualnością, Fundacja Rockefellera go tam sponsoruje i stwarza taki swój system przeprowadzania wywiadów anonimizowanych z ludźmi. Przeprowadza tysiące tych wywiadów i tak powstaje przełomowe dzieło Zachowania seksualne mężczyzn, którego wydanie tam w 1948 roku przyrównano do zrzucenia bomby atomowej, bo takie się zamieszanie zrobiło w Stanach po wydrukowaniu tej książki i była to najpopularniejsza książka popularna naukowa w tamtych czasach, sprzedana tam w niebotycznych ilościach egzemplarzy.
No, to trochę taka historia może jak nasza sztuka kochania o polskiej seksuolożce.
Trochę tak.
Michalinie Wisłockiej. Coś w tym stylu, nie? Brzmi trochę jak takie kobiece kino, a facetom to ja bym polecił na przykład, jeśli chodzi o Liama Neesona, Drużynę A.
Drużynę A. Warto?
No, obejrzeć? Drużyna A, mówię oczywiście o remake'u z starego serialu z lat 80. Moim zdaniem bardzo udanego, bardzo udany film i trochę niedoceniony. Widzę, że na Filmwebie ma 6-9. Ja bym spokojnie dał 8, bo to jest świetne kino akcji. Dokładnie udało się wskrzesić ducha tego tej dawnej drużyny A, czyli jest trochę jajcarsko, jest sporo akcji, nie jest tak bardzo krwawo i drastycznie. No i przede wszystkim mamy tych czterech bardzo różnych, charyzmatycznych bohaterów. Buźkę, Biej, Barakusa, tutaj oczywiście Mr. T w oryginale. Tutaj wzięto... No, Bradley Cooper, no to znany chyba jest, tak? Ale tutaj widzę, że Bieja gra jakiś Quinton, Rampage Jackson, którego zupełnie nie kojarzę. Matt Murdocka, jakiś Charlton Copley, w ogóle nieznany, ale świetnie zagrali, naprawdę dobry film. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy zabieg, który nie pierwszy raz się pojawia w amerykańskim kinie. W remake'u możemy przeczytać, że to jest grupa weteranów wojny w Iraku, a w oryginale jest to oczywiście grupa weteranów z Wietnamu. I no dokładnie taki sam zabieg jest na przykład w przypadku Iron Mana, który też w oryginalnym komiksie doznał tam uszczerbku na zdrowiu i to miało związek właśnie z wojną w Wietnamie, a jak wiemy, no tutaj też tam w nowszych produkcjach Bliski Wschód już, nie? No więc zawsze to zmieniają Amerykanie, jak unowocześniają jakąś produkcję, robią remake. No, polecam bardzo Drużynę A, bo świetne kino, dużo tam jest, to jest bardzo dobra komedia po prostu i wiele razy się śmiałem. Mhm.
Ja to bym jeszcze poleciła z filmów z Liam Neesonem Michaela Collinsa. To jest o takim bohaterze Irlandii, który właśnie walczył o niepodległość. I to właściwie on się głównie przyczynił do tego, że w końcu Irlandia się wyswobodziła spod okupacji Wielkiej Brytanii. To się dzieje w latach 20. Zaczyna się od powstania wielkanocnego w roku 1916. No i ten główny bohater po tym powstaniu zostaje uwięziony. Spędza tam kilka miesięcy w więzieniu. Kiedy wychodzi, zostaje przywódcą IRA i po prostu sieje terror, tak? Bo ma taką ideologię, uważa, że po prostu tylko takim sposobem będą Irlandczycy w stanie sobie tą niepodległość wywalczyć. Jest bardzo bezwzględny na początku swoich działań. Mówi, że każdy jakiś donosiciel, informator musi ponieść śmierć, bo takie ruchy niepodległościowe właśnie przez takie osoby nielojalne, tak, zawsze są niszczone. No, w tym filmie no, dużo krwawych scen i dużo właśnie taki, no, pokazane jest właśnie jak ten ruch, który najpierw był zjednoczony, potem się rozpada, jak po odzyskaniu po zawiązaniu tego paktu pokojowego z Wielką Brytanią, część tych ludzi nie akceptuje go, tak? Uważa, że można było więcej wywalczyć, następuje rozłam i ci, którzy wcześniej walczyli razem, nagle stają po przeciwnych stronach, rozpętuje się wojna domowa w Irlandii. No, też myślę, że taki film właśnie na czasie, który pokazuje, jak to wszystko, no, jak ta wojna jest niszcząca, zwłaszcza właśnie wojna domowa. Także polecam wam, uważam, że tutaj są naprawdę dużo dobrych ról. Gra Alan Rickman, narzeczoną Michaela Collinsa gra Julia Roberts. Bardzo dobry jest ten film zrobiony. No i przy okazji można się też dużo dowiedzieć o historii Irlandii, nie? Jak się ten tam kraj wyswobodził w końcu, jak to przebiegło.
Trochę jak u nas za komuny, bo bardzo mi się też spodobał ten film. Tam są fajnie pokazane różne takie szpiegowskie motywy, inwigilacyjne, właśnie karanie za nieposłuszeństwo też w stosunku do władzy, nie? No wszystko to gdzieś nam się kojarzy z naszej historii. Bardzo dobry film, tak, bardzo dobry.
No tutaj tak, no bo właśnie na walkę, tak, z tym Michaelem Collinsem, który był tam przywódcą IRA i no, jakby na odsiecz, tak, tutaj na, po to, żeby go zniszczyć, to Wielka Brytania rzuca tam największych kwiat wywiadu swojego, tak? No ale właśnie Michael Collins się z nimi rozprawia brutalnie podczas Krwawej Niedzieli. Wszyscy ci reprezentanci tego wywiadu brytyjskiego zostają podczas jednego poranka niedzielnego zniszczeni.
Tak, i podżyna im się tam gardła i tak dalej. No, ale nie tylko brutalnie załatwiają sprawy, ale i czasami sprytnie. Zapadła mi w pamięć taka scena, gdzie no głowią się ci buntownicy, ci wojownicy o niepodległość, co tu zrobić, bo mają broń, ale nie mają amunicji. No, a Liam Neeson mówi, że ale oni o tym nie wiedzą i terroryzują jakiś posterunek policji za pomocą broni nienaładowanej. Po prostu no, wystarczy, że wywabisz na zewnątrz tych mundurowych i wycelujesz w nich i powiesz ręce do góry, nie? Ale oni nie wiedzą o tym, że w tych pistoletach nie ma amunicji. Ciekawe, czy tak naprawdę było.
Podejrzewam, że tak, bo tutaj tak wydaje z tego, co potem czytałam o tym Michaelu Collinsie tutaj na Wikipedii, to wydaje się, że tak bardzo wiernie to cała historia została odtworzona. I w ogóle ten film jest właśnie fajny, bo też jest taka przemiana tego głównego bohatera. On na początku to mianuje siebie ministrem siania terroru i faktycznie te jego metody są bardzo brutalne i bezwzględne. Ale z czasem, po podpisaniu tego traktatu pokojowego z Wielką Brytanią, on inną już obiera drogę i chce zrobić wszystko, żeby właśnie do tej wojny domowej nie doszło. No niestety tam część na czele z Adamem de Valerą, z Imonem de Valerą, który potem był premierem i prezydentem Irlandii, część tych jego współpracowników, współtowarzyszy broni, no nie akceptuje tego traktatu. Oni chcieli czegoś więcej. I niestety on właśnie przez swoich wcześniej współtowarzyszy zostaje na niego zasadzona. No, wpada w zasadzkę i niestety zostaje zgładzony. Ale to, ta jego śmierć w bardzo młodym wieku, bo on zginął mając raptem 31 lat, jednoczy ten naród i to jest ostateczny koniec tej wojny. To w ogóle był największy pogrzeb w historii Irlandii. Tam 1/5 ludności Irlandii się tam zebrała, żeby mu oddać hołd. Została to jego praca doceniona. To, że właśnie walczył na rzecz pokoju. No niestety, tą jego śmiercią musiał się ten spokój zostać okupiony.
I miejscówy są w tym filmie też bardzo fajne, takie bardzo irlandzkie, nie? Właśnie z kamienia dużo zbudowanych, różnych budowli, no tak ciemno trochę, głucho, ciemno i kamiennie. A tutaj Tomisiu pisze, że dla niego jedną z najlepszych ról Neesona jest The Grey. No to jest taki film survivalowy. Po polsku to przetłumaczono na przetrwanie. No i to jest właśnie o katastrofie lotniczej, gdzie grupa ocalałych musi przeżyć. No, w takim miejscu, gdzie wilki jakieś, kurwa, wilki, no i w ogóle, no to jest stan Alaska, tu czytam. No i też pamiętam, że spodobał mi się film, chociaż widzę, że oceny nie ma zbyt wysokiej, ale może mi się spodobał, bo ogólnie bardzo lubię takie filmy, gdzie się walczy o przetrwanie.
Jeszcze obejrzałam jeden taki ciekawy, śmieszny film. Śmieszny, no taki mało znany film z Liamem Neesonem. Jeszcze może pod wpływem tej audycji naszej o śmierci. Zaczęłam od filmu Afterlife. To jest przetłumaczone jako Życie po życiu. W gdzie Liam Neeson gra bardzo nietypową rolę, bo gra przedsiębiorcę pogrzebowego, ale takiego, który jakby kompleksowo zajmuje się zwłokami. I tutaj w głównej roli jeszcze wystąpiła Christina Ricci, takiej powiedzmy gra taką niesforną nieboszczkę, która nie potrafi się pogodzić ze swoją śmiercią. Jest tak zawieszona między światem żywych a światem umarłych. No i Liam Neeson jest taką osobą, która potrafi rozmawiać z takimi osobami, ze zmarłymi, i on próbuje ją, tak przygotowując ją do pogrzebu, próbuje ją przekonać do tego, że powinna już się pogodzić z tą swoją śmiercią. Ten film polecam głównie wielbicielom Christiny Ricci, bo ona tam większość czasu jest naga, leży na stole, kiedy Liam Neeson ją tam reperuje. Jest to taki film, gdzie cały czas się zastanawiamy, kto tu jest nienormalny, jak jest naprawdę, czy ona faktycznie nie żyje, czy on faktycznie z nią rozmawia jako z umarłą. Ten film tutaj też ma taki polski wątek, bo wyreżyserowała go taka polska reżyserka Agnieszka Wójtowicz-Wusło. I ona w swojej filmografii ma właściwie tylko ten film. I scenariusz pisał też Jakub Korolczuk, ten sam, który na przykład pisał scenariusz do serialu Kruk. I on powiedział, że on bardzo ten film odchorował, że jest z niego niezadowolony, że nie podoba mu się ten film. Ale mam powiem, że no nie jest to jakieś kino najwyższych lotów, ale mi się to przyjemnie oglądało. Jest to taki, wiecie, taki thriller delikatny. Taka to, myślę, dobra rozrywka i w sumie mogę ten film polecić. Tym bardziej właśnie, że Liam Neeson gra tam taką nietypową dla siebie rolę.
Czyli to taki aktor, który gra w filmach bardzo różnych pod względem jakości też, nie? Od filmów klasy B po naprawdę arcydzieła, przy których dostaje nominacje do Oscara. I science fiction, i kryminały, i historyczne, i thrillery, i dramaty, i obyczajowe, i historyczne. No właściwie cała gama, cały wachlarz, więc no tutaj też szacun wielki. No cóż, nie dzwonicie do nas, a chyba powoli będziemy kończyć powolutku, nie? No bo co tu można więcej powiedzieć? No taki temat, że może niekoniecznie ludzie się rwą do dzwonienia. Słuchalność też dzisiaj taka średnia, no ale to tak to ze spoilerem bywa, że chętniej może go słuchają ludzie sobie z offline'u. No.
Można powiedzieć jeszcze o tych pieniądzach, które Liam Neeson zarabia. On jest cały czas wolny i jemu wyraźnie brakuje kobiety, która by się zajęła tym jego pieniędzmi i pomogła mu je wydawać, bo on takie hobby ma, wędkarstwo muchowe, to jest jego hobby. No i faktem, że on potrafi tak na taki jeden wypad wędkarski wydać 30 tysięcy dolarów, bo on sobie lubi powędkować na przykład w Argentynie albo w Nowej Zelandii, ale myślę, że na to majątek, którym on dysponuje, to w sumie takie kwoty to nie są duże. On jest w ogóle wyceniany na tak 145-175 milionów dolarów. Mieszka sobie w Nowym Jorku na takiej 15-hektarowej posiadłości, która jest wyceniana na 4 miliony dolarów. Ale to ma takie naprawdę podstawowe dosłownie udogodnienia. Basen odkryty, nie żaden kryty, wiecie, jakiś kort tenisowy, kino, także no myślę, że no, skromnie, słabo, skromnie.
Skromniutko. To...
Naprawdę skromnie. Jeśli chodzi o samochody, to może panów zainteresuje, co tam u niego w garażu stoi, to wyczytałam, że jest tam Bentley Continental, Ferrari F430, Chevrolet Suburban, taki SUV, no a tak to jeszcze BMW, Audi i to wszystko. Także widzicie, no no nie szasta tymi pieniędzmi. Głównie to ci jego synowie zajmują się wydawaniem jego pieniędzy. Ten starszy syn, tak jak już mówiliśmy, poszedł w aktorstwo, a drugi zajął się modą i ma nawet swoją linię takiej ekologicznej odzieży, która jest produkowana z takich nici, które powstają przez recykling butelek po wodzie. Bo on tak właśnie jest taki świadomy ekologicznie.
Lewak jakiś cholerny.
Tak. Lewak za pieniądze tatusia. No a jeszcze coś ciekawego właśnie o tych dzieciach bogatych rodziców, bo no wiecie, no takie dzieci nie mają łatwo, no bo one nie mają motywacji za bardzo ani do uczenia się, ani do zarabiania, no bo wiadomo, że już ojciec ma tyle pieniędzy, że i one, i dzieci, i ich dzieci będą to wydawać całe życie. No i ten starszy syn głównie miał taki właśnie moment w życiu, że głównie tylko imprezował, ale ogarnął się w okolicach 20 roku życia. Nie wiem, czy za namową ojca, czy sam, to nie było wyjaśnione. W każdym razie trafił na taki obóz w Utah, gdzie po prostu taki survivalowy, powiedzmy, no takie wiecie, życie na kempingu, gotowanie na dworze, takie blisko natury. Nie był to odwyk tam od jakichś narkotyków, tylko od tego takiego życia, wiecie, imprezowego. No i po tym takim, powiedzmy, nie wiem, kursie, nie wiem jak to nazwać, jeszcze załatwił sobie taką kontakty z takim mentorem właśnie dla dzieci, takich mega gwiazd. To jest taki pan, który no, liczy sobie dosyć dużo za godzinę mentorowania tych dzieci. Ma tam doświadczenie w obchodzeniu się z tymi rozwydrzonymi nastolatkami i wyciąganiu ich na dobrą drogę. Godzina u tego pana to zaledwie 1000 funtów. Nazywa się Todd Scandals. I tak, i tutaj właśnie syna Liama Neesona wyprowadził na dobrą drogę.
Dzięki, Ploki, zadychaczka. Dzisiaj nie słucham, ale wpłacam. Popatrz, jakich mamy wspaniałych słuchaczy, że nie słuchają, a wpłacają. Bardzo dobrze, bo transferu nie zużywacie, a wpłacacie. Bardzo dobrze. Może, wiesz, jakbyśmy lepiej poznali Liama Neesona, to by się okazało, że on na przykład ma taką wadę, że jest skąpy strasznie i syn tam przychodzi, tata, daj $10. No, nie wiem. A na co? Wiesz, to tam może tak jest. Tak też czasami bywa, że ktoś jest bardzo bogaty, a każdą monetę obraca w palcach 10 razy zanim wyda. No, ale to sobie tak gdybam. Tutaj taki komentarz od Tomisia, że a propos zarobków Neesona, że Bartłomiej Rybka zarabia więcej. No to wszyscy wiemy, no to przecież to proszę nie pisać oczywistości. Dżentelmeni nie rozmawiają o rzeczach oczywistych, więc proszę oczywistych rzeczy nie pisać. Okej. Dobra. Czy jeszcze może masz jakieś ciekawostki, czy informacje, czy jeszcze coś chciałaś powiedzieć, czy powolutku kończymy?
Myślę, że możemy kończyć. Tutaj za dużo szeroko opowiedzieliśmy o Liamie Neesonie, o jego filmach. No mówię, nie dzwonicie, to myślę, że tak, będziemy mogli kończyć.
No. Dobra, to dzięki za słuchanie, dzięki, że byliście, że jesteście i że jesteście, jacy jesteście. No i myślę, że wiecie już, co oglądać. Na pewno wymieniliśmy takie tytuły, których nie znacie. No, i same raczej dobre rzeczy. A jak mówiliśmy o tych słabszych, to wyraźnie zaznaczyliśmy, że są to gorsze filmy.
Że macie uważać. No, a za 2 tygodnie zapraszamy Was na spoilera o kultowych scenach. Zrobimy sobie taki mocno subiektywny, nocno-radiowy ranking najbardziej kultowych scen filmowych. Mam nadzieję, że wtedy chętnie będziecie dzwonić i opowiadać nam, co jest, które są dla was najbardziej godne zapamiętania?
No, to zdecydowanie będzie taki luźniejszy, no i pewnie strawny już dla wszystkich spoiler, no bo Liamem Neesonem niekoniecznie wszyscy się muszą interesować, a każdy ma jakieś swoje ulubione, kultowe sceny, które zapamiętał i które sobie włącza na przykład od czasu do czasu, żeby jeszcze raz je zobaczyć. To mogą być przeróżne filmy, więc tutaj liczymy na waszą aktywność. I możecie też w komentarzach pod tą audycją napisać jakieś swoje propozycje, wymienić. I na pewno się wtedy odniesiemy do tego już w audycji. No, może być też wesoło, bo będzie na pewno dużo śmiechu, bo niektóre sceny może nam się uda jakoś sparodiować, czy w zabawny sposób do nich nawiązać, nie?
No, myślę, że tak. Będzie interaktywnie i pewnie chętniej będziecie tutaj do nas wydzwaniać.
No to żegnamy się w takim razie z wami. Dzięki, Ania. Trzymaj się i do usłyszenia.
No, dzięki, trzymajcie się, papa.
Cześć. Myślę, że jest dość prawdopodobne, że jutro się zjawię z jakąś audycją, w której pewnie będzie komentarz do bieżących spraw. To do usłyszenia w takim razie.